Dobry wieczór, bracia i siostry, siostry i bracia. Dzisiejszym moim tematem, którym chcę się dzielić, jest łaska Boża. Jest łaska Boża, czyli będę mówił o Panu Jezusie Chrystusie. I myślę, że nawet jestem osobą dość kompetentną, bo tej łaski Bożej doświadczyłem i wiele mi wybaczono. Pan Jezus wybaczył mi wiele grzechów i doświadczyłem na sobie Bożego uzdrowienia, Bożego przebaczenia, tego osobistego spotkania z Jezusem, które było dla mnie bardzo wstrząsające. I doświadczyłem tej łaski Bożej, spotkania z żywym Bogiem, którym jest Pan Jezus Chrystus. I Bóg nawet powołał mnie do tego, żeby o tym spotkaniu z Nim zawsze opowiadać, aby mówić właśnie o łasce Bożej, że Jezus jest tym, który przebacza grzechy, który uzdrawia, który żyje, który jest żywo zainteresowany życiem każdego człowieka. I w łasce Bożej od 2000 roku staram się to robić z różnym skutkiem. Pan Bóg, najważniejsze, że Pan Bóg ten skutek zna. I apostoł Jan pisze, że łaska i prawda stała się, czyli zaistniała przez Pana Jezusa Chrystusa. Jezus jest Panem, Jezus jest Bogiem i tak naprawdę to Jezus Chrystus jest tą łaską Bożą. Łaska to jest osoba Jezusa i Jego dzieło dokonane na krzyżu. Jego dzieło dokonane na krzyżu. I dzięki Jezusowi łaska jest dostępna dla wszystkich ludzi. Każdy może tak naprawdę skorzystać, każdy człowiek może skorzystać z łaski Bożej. I dzisiaj można skorzystać z łaski Bożej. Jest ona dostępna w Panu Jezusie Chrystusie. Przebaczenie grzechów jest dzisiaj dostępne. Uzdrowienie jest dzisiaj dostępne. Uwolnienie w Jezusie jest dzisiaj dostępne dla każdego człowieka. W drugim liście do Koryntian nawet Paweł pisze, że Bóg już w Chrystusie, znaczy już to ja powiedziałem, ale tam jest napisane, Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Czyli Bóg w Panu Jezusie Chrystusie wszystkich ludzi, świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Czyli jest przebaczenie w Panu Jezusie Chrystusie dla każdego człowieka. To nie oznacza, że niestety, że wszyscy ludzie będą zbawieni, ale oznacza, że jest możliwość zbawienia dla tego, kto przyjmie Jezusa, dla tego, kto uwierzy w Jezusa, dla tego, kto uzna Jezusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, dla tego, kto powierzy Mu swoje życie, kto przyjmie zbawienie i w tym zbawieniu wytrwa, jak mówi słowo, aż do końca. A więc łaska Boża dostępna w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. I przeczytam fragment z listu do Tytusa, mój ulubiony fragment, który właściwie często czytam i również z tego miejsca ostatnim razem, kiedy stałem tutaj, czytałem z listu do Tytusa, z drugiego rozdziału. Chcę przeczytać kilka wersetów. Jest tutaj napisane, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Tak pisze Paweł do Tytusa, tak mówi Słowo Boże. Czyli objawił się, jak czytałem, objawiła się łaska Boża, objawił się Pan Jezus Chrystus, czyli przyszedł na ten świat w ciele, by zbawić ludzkość. I jak mówię, to zbawienie jest dostępne dla każdego. Każdy może zostać zbawiony. W Nowym Przymierzu każdy może zostać zbawiony przez Pana Jezusa Chrystusa. Ta Boża miłość, ta Boża łaska, Boże miłosierdzie, ta niezasłużona przychylność w Panu Jezusie Chrystusie, ona cały czas jest dostępna dla każdego. A łaska, jak mówię, to jest Jezus Chrystus. Łaska to jest Jezus Chrystus. A Jezus to jest Słowo Boże. Jezus to jest Słowo Boże. I właśnie Boże Słowo, Jezus, naucza nas. Tutaj właśnie czytałem, czego nas naucza Słowo Boże, czego nas naucza Jezus Chrystus, czego nas naucza łaska Boża. Naucza, aby wyrzec się bezbożności. Jak zawsze to powtarzam, łaska Boża stawia przed nami wierzącymi wymagania. To są wymagania łaski Bożej dla nas, czyli naucza nas Słowo Boże, aby wyrzec się bezbożności, aby wyrzec się światowych pożądliwości. Łaska Boża naucza nas, aby na tym doczesnym świecie żyć wstrzemięźliwie. Łaska Boża naucza nas, aby na tym świecie żyć sprawiedliwie. Łaska Boża naucza nas, aby na tym świecie żyć pobożnie. I mało tego, łaska Boża naucza nas tego też, aby oczekiwać przyjścia Pańskiego, aby oczekiwać powtórnego przyjścia Pańskiego, oczekując błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. A więc Słowo i zachęca do tego, aby oczekiwać przyjścia Pańskiego. Słowo Boże również naucza nas, zachęca nas do tego, aby być gorliwymi, też tutaj właśnie o tym czytałem, aby być gorliwymi w dobrych uczynkach, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność. Tego łaska naucza, tego Jezus naucza. Gorliwy ten lud, czyli my, gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli Słowo Boże zachęca nas nie tylko do dobrych uczynków, ale zachęca nas do tego, aby być gorliwymi w dobrych uczynkach, aby mieć gorliwość do tych dobrych uczynków. Do tego zachęca nas Słowo Boże, czyli łaska Boża, czyli Jezus Chrystus do tego nas zachęca. Wiecie, bracia i siostry, co z tego, że ktoś powie, no ja jestem nowo zrodzony, jestem nowonarodzony, jestem dzieckiem Bożym, jestem doskonały w swoim duchu, a nie posiada, nie wykonuje tych dobrych, szlachetnych uczynków. Co z tego, jeśli nie jest gorliwy w dobrych uczynkach? To ma tylko taką deklarację swojej pobożności. I chcę powiedzieć też wyraźnie z tego miejsca, że Bóg chce doskonałości całego człowieka. Że Bóg chce doskonałości całego człowieka. Chce, abyśmy nie tylko byli, bo jesteśmy doskonali w duchu, ale żeby człowiek był doskonały w duchu, w duszy i w ciele. Być doskonałym w duchu, to można powiedzieć, to jest tylko 1/3. A Bóg oczekuje pełnej doskonałości całego człowieka. Doskonałości ducha, doskonałości duszy i doskonałości ciała. Halleluja! A cały wasz duch, mówi Słowo Boże, cały wasz duch i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co ma być zachowane bez nagany? Czy tylko duch? Cały wasz duch i dusza i ciało mają być zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cały człowiek, Boże Słowo nas do tego zachęca, aby cały człowiek, i dusza, i duch, i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co mi po takiej doskonałości w duchu, jeśli ktoś jest osobą niemiłą, nieuprzejmą, obrażającą innych, co po takiej doskonałości w duchu, jeśli człowiek knuje złe myśli, co po takiej doskonałości w duchu, jeśli kłamie, jeśli nie poddaje się autorytetom ludzkim ustanowionym przez Boga. Niekiedy, ja też to słyszałem i będąc w ośrodku, dużo się na to napatrzyłem, na wierzące osoby, które mówiły, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi i rzeczywiście tak mówi Słowo Boże. Ale co, jeśli Bóg przemawia przez autorytety ludzkie? Bo bardzo często jest tak, że Bóg mówi przez ludzi. Bóg mówi przez ludzi. I co wtedy? Jeśli odrzucimy człowieka, to może się okazać, że odrzucamy tak naprawdę Słowo Boże, które Bóg przez niego kieruje. Można tego słowa używać, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, jako pewnej takiej wymówki, ale my tego, dzięki Bogu, nie robimy. Ja to pamiętam z ośrodka w Broczynie, gdzie byłem, gdzie było dużo takich osób, które manipulowały Słowem Bożym i właśnie po to, żeby nie poddać się autorytetom, po to, żeby robić po swojemu, po to, żeby kombinować i mieli teorię biblijną, ale taką wyrywkową, tylko po to, żeby obronić swoje złe zachowanie. Ale dzięki Bogu cieszę się z tego, że my tak, bracia i siostry, nie postępujemy. A więc ja mówię o tym, że łaska Boża stawia przed nami wymagania. Właściwie to nie ja mówię, tylko Słowo Boże tak mówi. To mówi Boże Słowo. I to też nie jest tak, że można by w jakiś sposób tą łaskę Bożą zlekceważyć. To nie jest tak, że Bóg wszystko mi przebaczył i na tej podstawie mogę żyć jak chcę i mogę robić co chcę. To, że Bóg mi przebaczył wszystkie grzechy, to powinno zachęcać mnie do świętego i do sprawiedliwego życia. Nie wolno lekceważyć łaski Bożej. Poza tym wymagania łaski Bożej są większe niż wymagania prawa mojżeszowego tak naprawdę. Wymagania łaski są większe. Możemy o tym przeczytać chociażby w Ewangelii Mateusza i to są słowa Pana Jezusa w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. Ja mówię, że wymagania łaski Bożej są większe niż wymagania prawa mojżeszowego. Tutaj mówi Pan Jezus w piątym rozdziale, 21 werset. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, czyli łaska Boża, Jezus, Słowo Boże, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. To są słowa Jezusa. I dalej 27 werset. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. W prawie mojżeszowym, tak? Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A co mówi łaska Boża? Co mówi Jezus? A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. A więc wymagania łaski, zauważmy, są o wiele większe niż wymagania prawa mojżeszowego. Tak jak mówię, to, że żyjemy pod łaską, nie oznacza, że można lekceważyć ludzi. To, że żyjemy pod łaską, to nie oznacza, że możemy lekceważyć Boga. Cieszę się, że tego nie robimy. Nie można lekceważyć ludzi, nie można lekceważyć Pana Boga. I myślę, że przekonali się właśnie o tym Ananiasz i Safira, małżeństwo, wierzący ludzie. To byli wierzący ludzie, chcę podkreślić, żyjący w czasie łaski, Ananiasz i Safira, wierzący ludzie. I będę chciał przeczytać cały ten fragment, dlatego że jest dużo nauczania takiego, które mówi, bracia i siostry, że to nie byli wierzący ludzie. Tym nauczycielom nowoczesnej łaski nie pasuje ten fragment i próbują podważyć te słowo, mówiąc, że Ananiasz i Safira to nie byli ludzie z Kościoła. A ja przeczytam ten fragment i sami będziecie mogli ocenić, czy to były wierzące osoby, czy nie. Jest on zapisany w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale. Bardzo trudna historia, niewygodna. Dlatego niektórzy próbują to przekręcić, podważyć te słowo, bo im nie pasuje do nauczania na temat tej nowoczesnej łaski. I tutaj przeczytam fragment i wspólnie się zastanowimy nad tym, czy były to osoby wierzące. Zacznę nawet od 32 wersetu 4 rozdziału. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęło ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża i wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A więc rzeczą oczywistą jest, że ta rzecz, o której czytam, ta śmierć, stała się w czasie łaski. Rzeczą oczywistą jest, że Ananiasz i Safira to byli ludzie wierzący. Tak można przeczytać w Słowie Bożym. Ten fragment wyraźnie dotyczy ludzi z Kościoła. Jak tutaj widzimy, Piotr znał ich, rozmawiał z nimi, tak jak z wierzącymi, oni rozumieli, co on do nich mówi. Gdyby byli spoza Kościoła, to nie sprzedawaliby posiadłości, bo po co? Nie sprzedawaliby tej roli, nie przynosiliby pieniędzy do stóp apostołów, bo po co? Także fragment ten jak najbardziej dotyczy ludzi wierzących. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to po prostu kłamie. Dotyczy to ludzi wierzących. I to, co ja tutaj, wiecie, zauważyłem, to taki moment, że oni w pewnym momencie właściwie mieli czas na pokutę, mieli czas na wyznanie grzechu. Może myśleli sobie, że nie trzeba w czasie łaski wyznawać grzechów, ale mieli taki czas, żeby wyznać grzech. Kiedy Piotr mówi Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego, on mógł wtedy przyznać się, mógł pokutować, mógł powiedzieć, prosić, przepraszam. Mógł się przyznać. Nie zrobił tego. Jego żona Safira również miała taki moment, żeby pokutować, żeby wyznać grzech. Bo Piotr jej pyta, powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? A ona co? Powiedziała prawdę? Nie. Szła dalej w zaparte i powiedziała, tak jest, za taką. Miała ten czas, żeby się przyznać. Miała ten czas, żeby pokutować, żeby upamiętać się, żeby się odwrócić od grzechu. Mówię o tym dlatego, żeby podkreślić ten fakt, że łaski nie można lekceważyć, że to, że żyjemy w czasie łaski, to nie oznacza, że Bóg przestał być święty i sprawiedliwy. Bóg jest święty, sprawiedliwy i Bóg jest miłosierny, Bóg jest miłością. Bóg jest naprawdę dobrym Ojcem. Ale w czasie Nowego Przymierza On jest również Bogiem świętym i sprawiedliwym. Chwała Bogu za tą łaskę dostępną w Panu Jezusie Chrystusie. Ale jak mówię, nie wolno łaski lekceważyć. Nie wiem, jak było z Ananiaszem i z Safirą. Nie wiem, co z ich zbawieniem, ale wiem, że mieli czas na pokutę. Wiem, że mieli czas na upamiętanie. Wiem, że mieli choć taką chwilę, żeby przyznać się do grzechu, żeby wyznać ten grzech, ale jednak tego nie zrobili. Łaski nie można lekceważyć. Co powiedział Pan Jezus do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie? Czytamy o tym w Słowie Bożym. Powiedział, ja cię nie potępiam. I co dalej powiedział? Tak, no właśnie. Idź i odtąd już nie grzesz. Nie powiedział, no wiesz, ja cię nie potępiam. Jakoś to będzie. Ja cię nie potępiam. No żyj. Jak uważasz. Powiedział, ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Czyli postawił, łaska Boża postawiła pewne wymagania odnośnie tej kobiety. Idź i odtąd już nie grzesz. I chcę też powiedzieć o tym wyraźnie, że łaska Boża obejmuje przebaczenie grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Ja celowo mówię obejmuje, bo właśnie tak wierzę i wierzę, że my tak wierzymy, że łaska Boża, to dzieło krzyża, to co Pan Jezus dokonał dla nas na krzyżu, wspaniałe zbawienie, doskonałe jest w Jezusie Chrystusie. Ale mówię celowo te słowo, ona obejmuje, ta łaska obejmuje przebaczenie grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Mam świadomość przebaczonych grzechów i żyję w tym przebaczeniu. Ale nie planuję niczego złego z tą świadomością, że Bóg mi to przebaczy. Łaska Boża obejmuje przebaczenie grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Ale to też nie oznacza, że człowiek może żyć, jak mu się podoba, tak? Bo Bóg mu już przebaczył, więc mogę sobie żyć, jak uważam. Tak łaska Boża nie działa. Łaska Boża obejmuje przebaczenie grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Nie można lekceważyć łaski Bożej. Tak to nie działa. Zauważcie też, bracia i siostry, że jeśli człowiek zgrzeszy przeciwko człowiekowi, to co powinien zrobić? Co powinien zrobić, jeśli człowiek zgrzeszy jeden przeciwko drugiemu? Powinien przeprosić. To jest proste. A jeśli człowiek wierzący, mówię, zgrzeszy przeciwko Bogu, to tym bardziej powinien przeprosić. Jeśli przepraszamy siebie nawzajem, mąż przeprasza żonę, żona przeprasza męża, przepraszamy siebie nawzajem w relacjach ludzkich, to tym bardziej, jeśli człowiek wierzący zgrzeszy, powinien przeprosić Pana Boga. Tym bardziej, kim jest człowiek, a kim jest Bóg. Tym bardziej powinien przeprosić Pana Boga. A że wierzącym zdarza się zgrzeszyć, to rzecz oczywista. Pychą, kłamstwem, obłudą, złymi myślami w sercu, pożądliwością w sercu. To się wszystko zdarza. Jeśli ktoś mówi, że nie grzeszy, to kłamie. Zdarza się, chociażby w myślach. Zaniechanie czynienia dobra jest grzechem. Czynienie różnicy między ludźmi, że temu można rękę podać, a ten to jest taki. Czynienie różnicy, Jakub mówi, między ludźmi. Jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech, tam jest napisane. A więc zdarza się wierzącemu. Nie chcemy niczego złego. Nie chcę złych myśli. Nie chcę pożądliwości. Ale jednak zmagamy się z tymi rzeczami. I dlatego jest łaska Boża, że zawsze mogę przyjść z tym, co mnie obciąża, z obciążonym sumieniem, z grzechem. Mogę przyjść do Jezusa i porozmawiać z Nim o tym. Przeprosić Go. Tak robią ludzie pokorni. Przepraszają Pana Boga. Ktoś, kto jest pyszny, mógłby powiedzieć, ja nie muszę przepraszać Boga, bo Bóg mi przebaczył w Jezusie Chrystusie. To jest prawda, że przebaczył w Jezusie Chrystusie, ale do Boga wypada i trzeba przyjść, jeśli człowiek zgrzeszy. Niektórzy mówią, że wierzący nie grzeszą, tylko mają upadki, ale jak zwał, tak zwał. To nie ma znaczenia, bo czy grzech, czy upadek, to jest chybienie celu. Wszelkie chybienie celu jest grzechem. Bóg oczekuje od nas nie tylko wiary, zauważcie, ale i upamiętania. Sam Jezus mówił, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Apostoł Paweł to samo mówił, o upamiętaniu i o wierze. Nie mówił tylko o wierze. Mówił o upamiętaniu, że potrzeba upamiętania, zmiany myślenia, odwrócenia się od grzechu i zawierzenia życia Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko wiara, ale i upamiętanie. Upamiętanie i wiara. Jeśli człowiek wierzący zgrzeszy, to Bóg oczekuje wyznania grzechu. To Bóg oczekuje wyznania grzechu, że człowiek przyjdzie i powie, Boże, przepraszam, wybacz mi. Też to robimy tak w relacjach międzyludzkich, tym bardziej w relacjach z Bogiem. Ja mam świadomość przebaczonych grzechów, mam świadomość dzieła zbawienia doskonałego na krzyżu i mam świadomość łaski Bożej. Mam prawie 50 lat i mogę powiedzieć, że jestem starym misiem, a stary miś nie da się nabrać na sztuczny miód. Dlatego, kiedy słyszę te nowoczesne nauki na temat łaski Bożej, to nie przyjmuję tego. Bo wiem, że Słowo Boże mówi troszkę inaczej. Ale tak jak Dawid, mimo to, że wierzę w łaskę Bożą, w Jezusa Chrystusa, w doskonałe dzieło zbawienia na krzyżu, i Jezus jest moim Panem i osobiście powołał mnie do głoszenia Słowa Bożego. To nie pycha, co mówię, taka prawda jest po prostu. Osobiście. Apostoł Paweł miał spotkanie z Jezusem. Ja dzięki łasce Bożej też takie spotkanie miałem. Wierzę w doskonałe dzieło zbawienia. Ale modlę się tak jak Dawid. Dawid modlił się do Boga: daj mi, o świcie, doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. I ja również, mimo że łaska stała się dla mnie też w Jezusie Chrystusie jakieś 2000 lat temu, to dzisiaj modlę się: Boże, daj mi, o świcie, doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Czy dlatego, że łaska stała się w Jezusie 2000 lat temu, to dzisiaj nie wolno modlić się o łaskę? To jest absurd. Wolno i nawet trzeba. Kiedy modlę się o łaskę, co to znaczy? Kiedy rano wstaję i modlę się do mojego Pana, do mojego Boga: Boże, okaż mi łaskę. Ja rzeczywiście tak się modlę, żebym miał w ogóle siły ten dzień przeżyć, przejść. Boże, to co to oznacza, kiedy modlę się: Boże, okaż mi łaskę? Ktoś może powiedzieć: po co się modlisz: Boże, okaż mi łaskę? Przecież Jezus okazał ci łaskę. Tak, ja wiem o tym bardzo dobrze. Ale kiedy modlę się o łaskę, to znaczy, że potrzebuję, że pragnę Bożego posilenia, że kiedy modlę się: Boże, potrzebuję Twojej łaski, to znaczy, że potrzebuję Jego zachęty. Kiedy modlę się: Boże, daj mi Twojej łaski, to znaczy, że potrzebuję Bożej pomocy. Kiedy modlę się: Boże, daj mi Twojej łaski, to oznacza: Boże, daj mi dzisiaj Twojego prowadzenia. Potrzebuję Twojego dotknięcia. Potrzebuję kogoś takiego jak Ty, kto otrze moje łzy, kto pozwoli mi jeszcze ten dzień przeżyć w zwycięstwie. Kiedy tak się modlę, kiedy mówię: Boże, okaż mi łaskę, to właśnie to mam na myśli. To nie oznacza, żeby Pan Jezus umarł jeszcze raz za mnie na krzyżu, bo dzieło zbawienia jest doskonałe i pełne. Ale to oznacza, właśnie to oznacza to, że potrzebuję Boga, że chcę Go doświadczyć, chcę Go jakby dotknąć, chcę coś przeżyć z Bogiem. Potrzebuję Bożej łaski, Bożej pomocy, Bożego posilenia. To o to chodzi. Już lepiej wyjaśnić, bracia i siostry, nie potrafię. A więc wolno modlić się o łaskę. W czasie łaski, który ten czas cały czas trwa, od przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, od Jego śmierci na krzyżu, zmartwychwstania, w czasie łaski wolno modlić się o łaskę na każdy dzień. Pokorni ludzie tak robią. A co do łaski, czy tylko Paweł, bracia i siostry, nauczał o łasce Bożej? Właściwie całe słowo to jest łaska Boża. To Jezus. Inni też, apostołowie. A Jan nie nauczał o łasce, też nauczał o łasce. Całe słowo Boże. A inni apostołowie? A co do łaski, to apostoł Paweł pisze o tym, że z łaski na przykład można wypaść. Nie wiem, czy słyszeliście, że z łaski można wypaść. To ja tego nie wymyśliłem. To jest w Słowie Bożym napisane. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w prawie, w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Mówi Paweł do tych Galacjan, którzy w prawie Mojżesza szukali usprawiedliwienia. Odeszli gdzieś, nie wiem jak oni to zrobili. Odłączyliście się, mówi do nich. Stało się tam coś takiego. Mówi do nich wyraźnie: wypadliście z łaski. Ciekawe. A w Hebrajczykach 12 rozdział, autor listu do Hebrajczyków mówi, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Bardzo ciekawe, można pozostać z dala od łaski Bożej, będąc w czasie łaski. Mówi, baczcie na to, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. W jaki sposób można pozostać z dala od łaski Bożej? Tam właśnie autor mówi, przez ten korzeń goryczy w sercu, być może przez niewyznane grzechy, przez gorycz, przez nieprzebaczenie, przez rozgoryczenie w sercu można pozostać z dala od łaski Bożej. Tam jest też napisane coś ciekawego, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Mało tego, w Biblii jest zapisane, że łaskę można przyjąć na daremno, na próżno. Paweł tak powiedział do Koryntian, 2 Koryntian 6,1. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie, czyli ostrzega ich, ostrzega, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. A więc nie wiem, jak wyglądało to te życie Koryntiana. Nawrócili się, przyjęli Pana Jezusa, a tam pewnie i o tym w słowie też czytamy, że niektórzy po prostu żyli w grzechu. Nie było uświęcenia. Biblia też o tym mówi, że różnych grzechów się Koryntianie dopuszczali. I on mówi, napominam was, abyście do wierzących, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. A w 1 Piotra 1,2 możemy czytać, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Czyli łaska, ta Boża przychylność, łaska się powiększa, tak? Łaska niech się i pokój niech się wam rozmnożą. Jeśli coś się rozmnaża, to jest tego mniej czy więcej? Więcej. Czyli łaska ma taką możliwość. Jeśli coś się rozmnaża, to jest tego więcej. Paweł pisał, że grzech, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Jeśli coś obfituje, to jest tego mniej czy więcej? Więcej. Jeśli coś obfituje, to jest tego więcej. Chcę doświadczać więcej łaski Bożej. I to nie jest zła modlitwa. To jest bardzo dobra modlitwa. Posiadając łaskę Bożą w Jezusie Chrystusie, można prosić o łaskę. To znaczy pragnę tego właśnie, aby moje serce, kiedy proszę Boga o łaskę na każdy dzień, to właśnie pragnę tego, aby moje serce więcej, jakby mocniej odpowiedziało na miłość Bożą. To o to chodzi. O to mi chodzi, żebym potrafił odpowiedzieć na Jego miłość, na Jego dobroć. To o to chodzi. My na co dzień potrzebujemy Jezusa, łaski Bożej, potrzebujemy Jego miłości, miłosierdzia, Jego pomocy. To właśnie łaska Boża uzdalnia nas do czystego, do sprawiedliwego, do świętego życia. To my sami z siebie tego nie jesteśmy w stanie wyprodukować. To Jezus nas do tego uzdalnia, że można prowadzić życie święte, sprawiedliwe, czyste. To jest Jego zasługa. Nasz Bóg jest Bogiem łaski. Mało tego, On tą łaskę okazywał nawet i w Starym Przymierzu. I Dawid chociażby wiedział o tym bardzo dobrze, kiedy modlił się, Boże, daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Ale w Nowym Przymierzu łaska stała się dostępna dla wszystkich ludzi, właśnie dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I we wczesnym Kościele, jak i dzisiaj, były problemy z nauczaniem o łasce Bożej. Wtedy były takie problemy i dzisiaj niestety też są takie problemy. Wiecie, łatwo jest wrzucić kazanie na internet, na YouTube'a. Jest taka różnica między niektórymi kaznodziejami, którzy tam zamieszczają swoje kazania, a tymi, którzy usługują w zborze. Wiecie, jaka jest różnica? że tam można zamieścić wszystko, wszystkie swoje wypociny, to, co gdzieś po smażonej kiełbasie się pojawiło w głowie, można się tym podzielić i nikt mu tam tego nie usunie. Ale kiedy głosisz w zborze, kiedy jesteś kaznodzieją zborowym, to w zborze jest pastor zboru, są starsi zboru i możesz zostać wezwany i twoja nauka zostanie skorygowana. W internecie właściwie nie ma takiej możliwości. Dlatego tam można głosić cokolwiek. Ale w zborze tego nie można robić. Bo dzięki Bogu jest Boża ochrona. I Juda mówi o tym, że były problemy z nauczaniem o łasce. I Juda pisał o ludziach, w liście Judy to jest zapisane, którzy łaskę Boga obracają w rozpustę. Jest ciekawe, ciekawe, co oni mówili. Że Juda napisał, że są ludzie, którzy łaskę Bożą obracają w rozpustę. Może musieli w jakiś sposób zachęcać tych wierzących po prostu do życia w grzechu. Może mówili, no nie musisz się przejmować, Bóg ci przebaczył przyszłe grzechy, wszystko ci przebaczył, żyj jak uważasz. Nie wiem, co oni mówili, że Juda napisał, że tacy ludzie łaskę Bożą obracają w rozpustę. W jakiś sposób zachęcali ludzi do grzechu. A apostoł Piotr pisał w drugim swoim liście, tam jest napisane 3,16, że są ludzie, którzy przekręcają naukę. Piotr o tym pisał, że są ludzie, którzy przekręcają naukę apostoła Pawła ku własnej zgubie. Może przeczytam to już na koniec. Strona 1323. I tu jest napisane tak. Drugi list Piotra, 3 rozdział. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. I tutaj zachęta jest i dla nas, bracia i siostry. Wzrastajcie, ciekawe, wzrastajcie raczej w łasce. Czyli w łasce można wzrastać. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Alleluja. Słowo Boże nas do tego zachęca, aby trwać w łasce, aby w tej łasce wzrastać, jak tu jest napisane. Przeto umiłowani, oczekując tego przyjścia Pańskiego, mówię o przyjściu Pańskim wcześniej, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali znalezieni przed Nim bez skazy. Jak tam, bracia i siostry, jak z nami jest dzisiaj? Jak ze mną jest dzisiaj? Jakby dzisiaj Pan Jezus przyszedł, to zostaniesz znaleziona bez skazy, bez nagany, w pokoju. Chwała Bogu za tą krew przelaną na krzyżu Pana Jezusa, która i w tej chwili oczyszcza moje serce i wasze serca. Głęboko w to wierzę. W Boże przebaczenie, w Boże miłosierdzie. Nas zachęca słowo, abyśmy zostali przed Nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. Nie tylko duch, ale dusza i ciało niech będą bez nagany. Uświęcenie. Chwała Bogu, łaska Boża jest po naszej stronie, jeśli my jesteśmy po jej stronie. Jezus jest po naszej stronie. Jest dla nas Boże miłosierdzie. Jest dla nas Boże przebaczenie. Ale też, o czym się nie mówi, ale ja mówię, że łaska Boża ma moc przeciwstawić się tym wierzącym, którzy trwają w pysze, którzy trwają w grzechu, którzy są zarozumiali. Myślę, że takich osób tutaj nie ma na sali. Łaska Boża ma taką możliwość, żeby się przeciwstawić. Słowo Boże w Nowym Przymierzu wyraźnie mówi, że Bóg, to mówi do wierzących, że Bóg pysznym się przeciwstawia. Ma taką możliwość. Bóg ma taką możliwość, aby się wierzącym osobom, które są pyszne, które trwają w pysze, które nie pokutują ze swojej pychy, nie wyznają jej przed Bogiem, Bóg może się takim osobom przeciwstawić, mimo że jest dobrym i łaskawym Bogiem. Cały czas Pan Bóg pozostaje Panem Bogiem. Bóg jest Bogiem i Bóg jest łaskawy, ale Bóg też jest święty i sprawiedliwy. I w czasie łaski nic się nie zmieniło. Bóg cały czas pozostaje święty, sprawiedliwy, dobry, miłosierny, kochający, ale Bóg jest Bogiem. Bóg jest Panem. Nie tak dawno mówię do moich synków, uspokójcie się, proszę was, uspokójcie się, i 5 razy mówiłem. W końcu poszedłem po mój wojskowy pas do pokoju. I przyszedłem do ich pokoju, uciszyli się. Mój starszy synek mówi, tato, nie wolno ci użyć tego pasa. Ja mówię, a dlaczego? Powiedz mi, dlaczego nie wolno mi go użyć? Dlatego, że ja jestem twoim kochanym synem, a ty jesteś moim kochanym tatą. A ja mu mówię, to prawda, że jesteś moim kochanym synem, a ja jestem twoim kochanym tatą i właśnie dlatego, że cię kocham, mogę użyć tego pasa. Nie użyłem go, bo się uspokoili. Bracia i siostry, myślę, że podobnie jest z Panem Bogiem. Bóg może użyć, chociaż czy chce, czy ma w tym upodobanie, czy mam upodobanie w tym, żeby przyrżnąć mojemu synowi pasem? Wzdrygam się, kiedy o tym myślę. Chcę postępować w miłosierdziu, ale niekiedy trzeba pewnych środków, żeby ogarnąć tą istotę. I myślę, że z Panem Bogiem jest jakoś podobnie. Myślę, że w tym się nie mylę. Bóg pozostaje Panem Bogiem. Choć jest tak bardzo miłosierny, taki dobry, łagodny, to jest i święty, i ma moc dyscyplinować. Ta historia z Ananiaszem i z Safirą stała się w czasie Nowego Przymierza. Bracia i siostry, pozostawiam was z tym słowem. Troszkę przedłużyłem, ale naprawdę rzadko mi się zdarza, że przedłużę, dlatego wybaczcie mi, że troszeczkę dzisiaj przedłużyłem. Przeważnie te moje kazania są po 35 minut. Zachęcam was do przyjęcia tego słowa. Wiecie, my możemy się ze sobą zgadzać czy nie zgadzać. Z Panem Jezusem wszyscy się zgadzali? Nie. Mimo że On głosił czyste, idealne Słowo Boże, Syn Boży, nie wszyscy się zgadzali z Panem Jezusem Chrystusem. Mimo że Jego Słowo było doskonałe, to i tak była opozycja względem Jego nauczania. Więc my nie musimy się ze sobą zgadzać, ale lepiej chyba, żebyśmy się zgodzili ze Słowem Bożym. Bo jeśli Duch Święty dzisiaj posyła to Słowo, to dobrze by było je przyjąć. To dobrze byłoby przyjąć te słowo. A jeśli ktoś uważa, że głosiłem coś niewłaściwego, to są w zborze starsi zboru, jest pastor zboru i oni dbają o czystość nauki tej głoszonej za kazalnicą. Zachęcam do modlitwy. O Panie Jezu, dziękuję Tobie za każdego z nas na tym miejscu. Dziękuję Ci, że Ty posyłasz swoje słowo. Dziękuję Ci za tą łaskę, która Panie, jest dostępna dla wszystkich ludzi. Dziękuję Ci, że ja, Panie, korzystam z tej łaski, że mogłem skorzystać, że moje grzechy są przebaczone, że Twoje dzieło krzyża jest doskonałe. Dziękuję Tobie za to, że jesteś tak wspaniałym, miłosiernym i dobrym Bogiem, że przebaczyłeś mi moje winy, że przebaczyłeś mi moje grzechy, że każdego dnia litujesz się nade mną, jak ojciec nad synem. Boże, dziękuję Tobie za to, że jesteś dobrym Bogiem. Przepraszam Cię za moje grzechy, za moje uchybienia, które gdzieś w ciągu dnia, Boże, zdarza mi się, choć nie chcę tego uczynić, za moje myśli, które nie zawsze wielbią Ciebie. Wierzę, że Twoja krew oczyszcza mnie, że Twoja łaska mnie ogarnia, Boże, że Twoje przebaczenie jest tak ogromne i dla mojego życia. Jestem Tobie wdzięczny za życie, za przebaczone grzechy, za wolność od wszelkich nałogów, Boże, że mnie uwolniłeś. Dziękuję Ci za braci, za siostry na tym miejscu. Modlę się, aby to Słowo, Boże, aby to Słowo przepełniało nasze serca. Ty jesteś łaską, Panie, Ty jesteś łaską, ale Ty masz też wymagania odnośnie każdego z nas. I dziękuję Ci, Panie, że każdego dnia mogę doznawać Twojej łaski, Twojej pomocy, Twojego miłosierdzia. Dziękuję Tobie, że moje grzechy w imieniu Jezusa są przebaczone. Amen.